Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a ze mną pani profesor Aleksandra Szymków-Sudziarska, psycholożka ewolucyjna SWPS Sopot. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor, jako jedna z nielicznych, zajęła się tematem bardzo ciekawym, a mam wrażenie takim nieogranym medialnie, czyli przyjaźnią. Przyjaźnią damsko-męską, przyjaźnią damsko-damską, przyjaźnią w ogóle.
Tak, faktycznie to może być zaskoczenie, że to jest jakiś taki niszowy temat, ale rzeczywiście jest, szczególnie w tym kontekście damsko-męskim. Stosunkowo niewiele wiemy na ten temat i najbliższa mi perspektywa, czyli właśnie taka ewolucyjna, snuje bardzo ciekawe hipotezy dotyczące funkcjonalności takich przyjaźni damsko-męskich. No i postanowiłam wraz z zespołem, a konkretnie szczególnie z moją współpracowniczką dr Natalią Frankowską, zgłębić ten temat i no i faktycznie mamy dużo frajdy z dowiadywania się, czym ta przyjaźń damsko-męska jest i czy ona w ogóle jest.
No właśnie, od razu pytanie, które może rozwiniemy później, bo niektórzy twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak przyjaźń damsko-męska, że tam zawsze musi się wkraść element erotyzmu, zakochania, fascynacji ciałem. Być może jedno drugiego nie wyklucza.
Tak, no powiedziałabym, że wszyscy mają rację, bo badania pokazują, że jest tak gdzieś w 50%, znaczy 50% przyjaźni damsko-męskich jest faktycznie platonicznych i ludzie deklarują, że żadne romantyczne czy seksualne aspekty się tam w tych relacjach nie pojawiają, a w 50% gdzieś się pojawiają, co też nie znaczy, że one są zawsze chciane. Wiemy, że bardzo często ta seksualność, która się pojawia, jakieś pożądanie na przykład, stanowi często przeszkodę w tej relacji przyjacielskiej. No bo ta jedna strona już zaczyna rozumieć, że albo to się przerodzi w coś więcej, albo po prostu będzie musiało się zakończyć, no bo nie taka jest definicja przyjaźni, jak ją rozumiemy, prawda? Bo to, czym ona faktycznie jest, no to jest zupełnie inna sprawa.
No tak, z przyjaźni często rodzą się potem związki, tak? Przyjaźń przechodzi w uczucie romantyczne, ta damsko-męska i to jest zupełnie naturalna droga, jeżeli obydwie strony są wolne, nie mają żadnych zobowiązań.
Bardzo często tak jest.
Tak. To wcale nie musi być tak, że ten amor nas tą strzałą od razu i potem dopiero rozwijają się inne wartości w związku, tylko właśnie od przyjaźni i to często, tak jak mówił profesor Wojciszka, to są trwalsze związki, czy tak bywa.
Tak, znaczy nie wiemy, czy one są trwalsze, ale faktycznie całkiem niedawne badania sprzed kilku lat pokazują i to właściwie było takie zaskakujące, że w ponad 70% związków romantycznych, długoterminowych badani deklarują, że one wcześniej były jedynie przyjacielskie. Więc nam się często wydaje i nam badaczom również tak się wydawało, że ta miłość to ona właśnie, tak jak pani powiedziała, gdzieś tam strzała amora czy kupidyna nas dosięga i tak to się zaczyna, ale jak widać nie jest to najczęstszy sposób. Jednak w większości przypadków te długoterminowe relacje romantyczne zaczynają się od przyjaźni. Ale czy one są trwalsze od tych kupidynowych, to tego nie wiemy jeszcze.
Nie mamy badań na ten temat, tak? Takich konkretnych, które rzeczywiście byłyby już wiążące. A czy z punktu widzenia psychologii przyjaźń w ogóle ma jakąś definicję?
Tak, no my jako badacze, jak chcemy coś zbadać, to musimy to najpierw zdefiniować i umówić się na coś. No i jeśli chodzi o przyjaźń, to taka najbardziej popularna chyba definicja to jest po prostu bliska, głęboka relacja pomiędzy dwojgiem osób, która ma charakter platoniczny. No i możemy tam oczywiście głębiej sobie sięgać, dodefiniowywać to, już właściwie badania nam pokazują, co takiego jest charakterystycznego dla tej konkretnej relacji i właściwie niezależnie od tego, czy ona jest wewnątrzpłciowa, czy międzypłciowa, to można wyróżnić takie charakterystyczne aspekty. To jest na pewno poczucie, wysokie poczucie zaufania, czyli jak definiujemy sobie tego przyjaciela czy przyjaciółkę, to jest to, co ludzie mówią, czyli czy to jest osoba godna zaufania, taka, z której mogę powierzyć swoje sekrety, która wiem, że zachowa to dla siebie, taka osoba, na której mogę polegać, osoba, z którą, nie wiem, mogę konie kraść. Duży jest tam taki element fajnego spędzania czasu.
Czyli wspólne zainteresowania na przykład, tak? Poczucie humoru.
Poczucie humoru, jeśli ja też mam poczucie humoru, tak? Bo jeśli jesteśmy z mutasami, to właściwie lepiej chyba mieć też smutnego przyjaciela, żeby z nim dzielić smutki. Tak, to takie współdzielenie wartości jest też cechą, która definiuje przyjaźń i która też jest predyktorem jej utrzymania, czyli podobieństwo po prostu.
I czy to jest niezależne od tych różnych połączeń, czyli przyjaźń kobieta-kobieta, przyjaźń kobieta-mężczyzna, przyjaźń mężczyzna-mężczyzna, bo wiem, że z tych badań wynika, że jednak to się różni, tak? Że inaczej przeżywają przyjaźń, czy definiują kobiety, inaczej między sobą mężczyźni, a jeszcze inaczej jest właśnie w tych mieszanych parach i można wziąć kolejną grupę, kiedy jest to element na przykład homoseksualności w takiej relacji.
Tak, no to jest taka część, ta, o której mówiłam, taka wspólna, która powiedziałabym definiuje wszystkie relacje przyjacielskie.
Niezależnie od płci, tak?
Niezależnie od płci, niezależnie od tego, czy one są międzypłciowe, czy są pomiędzy osobami tej samej płci. I to są faktycznie takie elementy, które ludzie zapytani o to, czym dla nich jest przyjaźń, albo jak powinien wyglądać ich idealny przyjaciel, to wymieniają. Natomiast to nie znaczy, że nie ma tam różnic wynikających właśnie już ze specyfiki konkretnej przyjaźni, co też no, dla nas, psychologów, jest interesujące w kontekście badania funkcji, jakie te związki mogą pełnić i czy one w ogóle pełnią jakieś funkcje. No i teraz, jeśli chodzi o przyjaźnie tej samej płci, to obserwujemy wyraźne różnice między tym, jak się przyjaźnią kobiety i jak przyjaźnią się mężczyźni. Co ciekawe, w ogóle większość badań, która jest zrobiona w tym kontekście nad przyjaźnią, dotyczy albo dzieci, albo takich bardzo młodych dorosłych. My nie wiemy dużo na temat tego, jak się przyjaźnią dorośli. Myślę, że jest tam bardzo wiele podobieństw. Natomiast w kontekście tego, że mamy te badania rozwojowe, to też możemy zaobserwować, jak to się kształtuje i, no i te różnice pomiędzy dziewczynkami a chłopcami są dosyć wcześnie się pojawiają i są bardzo specyficzne. Jest takie bardzo ciekawe badanie, w którym zrobiono taki eksperyment, można powiedzieć naturalny, w którym zorganizowano obóz i na tym obozie były oczywiście dziewczynki, byli chłopcy, nie znający się wcześniej, i obserwowano przez okres kilku tygodni, co się dzieje z tymi relacjami i jak to się wszystko potoczy. Główna taka hipoteza, która przyświecała badanym, dotyczyła kształtowania hierarchii. Że przede wszystkim w grupach męskich relacje przyjacielskie czy koleżeńskie służą temu, żeby ustanowić hierarchię i ją potem utrzymać. No i fascynujące rzeczy tam się wydarzyły w tym eksperymencie. Ten eksperyment skończył się tak, że po tych kilku tygodniach chłopacy stanowili fajną, zgraną grupę osób, które bardzo dobrze się dogadywały, potrafiły rozwiązywać konflikty, czasem agresywnie, ale jednak skutecznie. Natomiast z dziewczynami było tak, że powstały grupki, najczęściej pary, ale też składające się z większej ilości dziewczyn, ale jednak grupki, troszkę antagonistyczne
względem
siebie. Czyli
knuły jedna grupa przeciwko drugiej, tak?
Ale tak, ale to jest też jakby pokazuje ten... I każe się zastanowić nad tym właśnie, czemu mają służyć te przyjaźnie i dlaczego one są takie różne. I tu, według mnie, tu się zaczyna dopiero najbardziej interesująco. No bo jak sobie popatrzymy, jak się kształtowały te relacje i jak dojrzewa nasz umysł tak ewolucyjnie, czyli gdy żyliśmy sobie w łowiecko-zbierackich społecznościach, dlatego do nich się odwołuję, bo to był taki okres w rozwoju człowieka i naszego gatunku, który był najdłuższy, trwał ponad 1,5 miliona lat, w związku z tym w miarę stabilnym, niezmieniającym się środowisku, co sugeruje, że mieliśmy po prostu bardzo dużo czasu na to, żeby różne adaptacje do tego środowiska i do życia społecznego, takiego jak ono funkcjonowało w tamtym czasie, się wykształciły. No i teraz to, co różnicowało dziewczyny od chłopaków, czy kobiety od mężczyzn, to, że kobiety najczęściej nie żyły w grupach spokrewnionych ze sobą w dużym stopniu, tylko wchodziły do nowej grupy społecznej po to, żeby, nie wiem, na przykład mieć męża. I efekt był taki, że mężczyźni żyli zawsze w grupach mocno spokrewnionych ze sobą, a kobiety niekoniecznie. W związku z tym dla kobiet, wydaje się, zawsze ważne było, aby znaleźć sobie sojuszniczkę, jakąś osobę, kobietę, która będzie no, jej wsparciem po prostu w tym takim niespokrewnionym świecie. I no, musiała to być osoba, której faktycznie można zaufać. W związku z tym my widzimy, badając przyjaźnie damsko-damskie i męsko-męskie, że to zaufanie przyjaźniach kobiecych jest szczególnie ważne. I nadużycie zaufania bardzo często radykalnie kończy przyjaźń damsko-damską.
No tak, czyli w tej strukturze męsko-męskiej klanowość była ważna, tak? Mężczyźni się przyjaźnili w ramach rodu na przykład, czy jakiegoś klanu, tak? Czy właśnie tych więzów krwi.
To znaczy, znaczy żyli w grupach spokrewnionych i tutaj, no wiadomo, jak to w rodzinie. Natomiast przyjaźnili się oczywiście z mężczyznami spoza tego kręgu. Natomiast to oni mieli grupę wsparcia zawsze, po prostu w tych swoich spokrewnionych różnych braciach i kuzynach. Natomiast kobiety nie miały tak dużej grupy wsparcia, w związku z tym podejrzewa się, że to było taką przyczyną dla powstania tych różnic, że dla kobiet to zaufanie jest takie super ważne, a dla mężczyzn może mniej. Mężczyźni bardziej się przyjaźnią, można powiedzieć, instrumentalnie. Mają liczniejsze grupy przyjaciół niż kobiety. Te przyjaźnie są płytsze i bardziej też zorientowane wokół różnych aktywności i kompetencji, które...
Tak, tutaj pani wyodrębniły nawet taką strukturę głęboką i strukturę powierzchowną w tych przyjaźniach. I ta powierzchowna jest charakterystyczna bardziej właśnie dla mężczyzn, czyli co robimy razem, a kobiety, tak jak pani profesor wspomniała, to jest zaufanie i lojalność. Czy przyjaźń i taki czynnik spajający to jednak jest to, co lubimy i wspólne poglądy, na przykład nawet polityczne, tak?
Powiedziałabym tak, że na pewno wspólne wartości są ważne, bo trzeba z tą osobą jakoś spędzać czas i teraz jeżeli my się diametralnie różnimy pod kątem światopoglądu, to na pewno może być przeszkodą, ale takimi ważnymi czynnikami nie tylko tego podobieństwa jest też to, że muszą zaistnieć pewne czynniki, które po prostu będą sprzyjać tej przyjaźni, czyli najczęściej to jest po prostu możliwość częstego kontaktu. I też bliskość tego kontaktu, tak? Czyli, że my jesteśmy w stanie stworzyć tą bliższą więź. Możemy to robić online, chociaż jest trudniej, natomiast to się czasem udaje. Są nawet takie przestrzenie, takie platformy powstają internetowe, które pozwalają ludziom spotykać się na jakichś tam spacerach internetowych i te więzi nawiązywać.
No właśnie, to jest dość ciekawe, bo ja się nad tym zastanawiałam, czy rzeczywiście tak jak słyszymy w takiej przestrzeni medialnej, publicznej, mówi się, że mogą się nie widzieć 5 lat, a są przyjaciółmi czy przyjaciółkami do końca życia. No ja mam takie wrażenie, że jednak częstotliwość kontaktu powoduje zacieśnianie więzi.
Tak, zdecydowanie, ale powiedziałabym, że tutaj możemy szukać pewnych wyjątków, bo to jest tak, że jeżeli kiedyś mieliśmy te bliskie więzi i te częste relacje, to faktycznie taki przyjaciel, który nie wiem, gdzieś tam z powodów nawet zawodowych wyjeżdża i jest daleko i przestajemy go widzieć nawet przez długi czas swojego życia, no to sięgamy gdzieś tam do tego, co było, prawda?
I do wspomnień, możemy, tak? I do tych wspólnych przeżyć wartości.
Możemy się z nim spotkać nawet i po 10-20 latach i usiądziemy i poczujemy to samo, co czuliśmy kiedyś.
Ale możemy też nie poczuć.
Ale tak? Możemy, oczywiście, możemy też nie poczuć. Ta osoba też może się bardzo zmienić i już jakiegoś takiego powrotu nie będzie. Ale co nie znaczy, że to nie jest też możliwe, tak? Żeby mieć tego przyjaciela takiego. No ale wcześniej musiały być te warunki, które umożliwiły nam stworzenie tej głębokiej więzi.
Z badania wynika też, że mężczyźni mają w stosunku do przyjaźni mniejsze oczekiwania niż kobiety. Czy to jest uwarunkowane emocjonalnie, biologicznie i czy rzeczywiście badania to potwierdzają?
Znaczy powiedziałabym, że to się wiąże, tak podejrzewamy, że to się wiąże właśnie z tymi różnymi czynnikami na wejściu, czyli tego, w jakich warunkach te nasze umysły się rozwijały i tego, że dla kobiet to zaufanie, które automatycznie wiąże się z głębokością relacji, jest takie kluczowe, że w przypadku tych męskich przyjaźni jest to faktycznie mniej uwypuklone i mniej ważne. I te wymagania, ja myślę, że one nam się tutaj pojawiały, tak? Że to jest tak, że kobiety są w stanie znacznie mniej wybaczyć swojej przyjaciółce niż mężczyzna swojemu przyjacielowi.
Czyli po prostu mężczyźni, mówiąc kolokwialnie, tak bardzo nie wnikają, tak, w te stany emocjonalne. Tutaj raczej taki zawód pod tytułem miałeś mi coś przewieźć, tak, czy umówieni byliśmy. Ja może trochę trywializuję, ale mam nie, wrażenie, myślę, że o to chodzi.
Dużo,
tak?
Myślę, że jest w tym dużo racji. Faktycznie mężczyźni skupiają się na aktywności i często te ich spotkania też się wokół jakiejś aktywności obracają. Mój mąż czasem jeździ na takie spotkania pokerowe ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi. I, no i wracając z tych spotkań, nigdy nie jest mi w stanie opowiedzieć, co u kogo słychać. Oni o tym nie rozmawiają.
No, może kto wygrał, tak?
Przecież my graliśmy, tak?
No właśnie.
I nie było na to czasu. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebym się ze swoimi przyjaciółkami spotkała nawet na tego pokera i żebyśmy były w stanie w ogóle zagrać w niego.
To prawda, więc jednak bardziej na emocjach bazujemy niż na konkretach. Na zakończenie pierwszej części, trochę o cieniach przyjaźni. Czy panie robiły takie badania i czy z nich wynika, że te przyjaźnie na całe życie to jednak jest bardzo trudna sprawa? I co decyduje o tym, że my się rozstajemy na pewnych etapach życia? I to trzeba wkalkulować też, że no nie ma przyjaźni na całe życie. Są, ale nie muszą, o, nawet głębokie.
Zdecydowanie, no to jest tak troszkę jak z miłością, tak, że jak już jesteśmy w tej relacji, to wydaje nam się, że ona będzie na zawsze. I to po prostu życie, tak, i różnie bywa. I my akurat nie badamy tego, nie interesuje nas to, dlaczego relacje się kończą i z jakiego powodu. Natomiast wydaje mi się, że te powody mogą być bardzo zbliżone do takich bardzo pragmatycznych rzeczy. Jeżeli w definicji tej przyjaźni są, tak jak mówiłyśmy, częstość kontaktu, bliskość kontaktu, też nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, że kluczową kwestią właściwie w przyjaźni, definiującą ją, jest ta wzajemność. Czyli to, że my możemy polegać na naszym przyjacielu, ale on też musi polegać na nas. I my często mówimy, że przyjaźń może być taka bezinteresowna, czyli że nie wiem, pomogę mojemu przyjacielowi czy przyjaciółce zawsze, w każdej sytuacji i nie oczekuję nic w zamian. No i to tak pięknie brzmi, ale prawda jest taka, że nie do końca w badaniach to się tak ujawnia, czyli... No i też zresztą tak na logikę, tak? Jeżeli to jest tak, że ciągle byśmy robili przysługi naszemu przyjacielowi i nie dostawali nic w zamian, czyli kiedy poprosilibyśmy o pomoc i tej pomocy byśmy za pierwszym razem, za drugim razem, za trzecim razem, za czwartym razem nie uzyskali, no to właściwie nie wiem, czy byśmy dalej byli skłonni definiować tą relację jako przyjaźń po prostu, jako osobę, na której my możemy polegać.
No tak, tak, więc... ale jednak czasami jest niesymetria i też warto to wkalkulować, bo są sytuacje, w której no, ktoś rzeczywiście ma dużo większe potrzeby czy kłopoty, no i wtedy tutaj zasada no free lunch może powinna zostać odłożona. Ja mam nadzieję, że jednak w przyjaźni tak do końca jej stosować nie powinniśmy.
Zdecydowanie, ale to właśnie trochę zależy od tej historii, prawda,
tak,
którą mieliśmy.
Tak, tak.
Czyli że jeżeli to była osoba, na której mogliśmy polegać w przeszłości, to absolutnie bez oczekiwań będziemy chcieli pomagać w trudnych sytuacjach i faktycznie nie będziemy oczekiwać niczego w zamian. To nie jest tak, że my dokonując jakieś akty pomocy czy życzliwości, że my każdorazowo myślimy sobie, a dobra, robię to dlatego, żeby kiedyś mi się zwróciło. Nie, to bardzo często jest w ogóle nieuświadamiane, w jaki sposób my działamy. Więc bazując na historii tej relacji, zdecydowanie jesteśmy bez żadnych no strings attached, tak? Właśnie w stanie no, dużo inwestować w tą relację, tak? Natomiast jeżeli nie mamy tej historii, albo ta osoba nas zawodziła w przeszłości, to jesteśmy znacznie mniej skłonni, żeby to robić.
Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę i nieco więcej o tej, no wydawać by się mogło bardziej skomplikowanej sytuacji, kiedy przyjaźni się kobieta z mężczyzną, jednocześnie będąc na przykład w jakichś formalnych czy nieformalnych związkach.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu pani profesor Aleksandra Szymków-Sudziarska, psycholożka ewolucyjna. Rozmawiamy dzisiaj o różnych konfiguracjach w przyjaźni. Pani profesor robiła badania. Głównie to były badania dotyczące przyjaźni damsko-męskiej. Bardzo ciekawy temat. No i na początku naszej rozmowy pani profesor powiedziała, że taka przyjaźń jest możliwa.
Tak, zdecydowanie. Zauważyłyśmy to szczególnie po tym, że jak zapraszałyśmy nasze osoby badane do badania nad przyjaźnią damsko-męską, to oni przychodzili. Tak więc dla nas jest
no dobrze,
dowód,
ale
że ta przyjaźń
że jest,
istnieje
tak,
i że ludzie ją tak widzą.
No tak, wszystko jest proste, czy w miarę proste, kiedy obydwoje z grupy przyjaciół, z dwójki przyjaciół nie mają partnera czy partnerki, tak? Tutaj nie ma zazdrości, nie ma obciążeń czy oskarżeń jednej czy drugiej strony. Mam wrażenie, że sytuacja może się jednak skomplikować w momencie, kiedy przyjaźnią się osoby będące w relacjach, tak, w związkach, w małżeństwie.
Jeżeli jesteśmy singlami, tak, to jest taka sytuacja i też interesująca, bo nas wtedy interesuje to, po co w ogóle ta przyjaźń jest, czemu ona służy i faktycznie badacze gdzieś tam od tego zaczynali swoje dociekania i badania nad tą przyjaźnią damsko-męską. No i pierwotnie tam były takie hipotezy dotyczące tego, że przyjaźnimy się, kobiety przyjaźnią się z mężczyznami, na przykład po to, żeby zdobywać wsparcie, gdzieś tam ochronę, a mężczyźni to może przede wszystkim do tego, żeby mieć dostęp do koleżanek. Takie były różne hipotezy i z badania na badanie okazywało się, że na początku badacze pisali o tym, że zdarzają się wątki seksualne w tych relacjach, czyli że ludzie czasem deklarują, że czy chcą tego, czy nie chcą, pojawiają się jakieś pożądania względem tej przyjaciółki, czy tego przyjaciela. No i na początku faktycznie to były takie doniesienia, że to się zdarza, ale potem z badania na badanie się okazywało, że to się właśnie nie zdarza, tylko to po prostu jest obecne. No i dzisiaj wiemy, że faktycznie, tak jak wspominałam, w 50 mniej więcej procentach przyjaźni damsko-męskich te wątki się pojawiają. Czasem są niechciane, ale czasem są chciane. No i to doprowadziło do powstania takiej hipotezy, że ta funkcja przyjaźni damsko-męskiej może pełnić również taką funkcję, jaką jest przekształcenie potem tej przyjaźni w jakiś związek romantyczny, długoterminowy, bądź też krótkoterminowy. No i faktycznie w kontekście tego, jak jesteśmy singlami, to może to jest mniejszy problem, ale jak jesteśmy w stałym związku, no to tutaj tych problemów jest, może być już ich znacznie więcej. My testujemy w naszym centrum taką hipotezę przyjaciół jako zapasowych partnerów, czyli taka idea, że my sobie tych przyjaciół mamy, kultywujemy tą przyjaźń, będąc w relacjach romantycznych z innymi osobami, czasem po to, czasem, bo to oczywiście chciałabym to podkreślić, że to nie znaczy, że zawsze, czasem po to, żeby gdy ta nasza relacja romantyczna się pogorszy, albo gdy będą tam jakieś problemy, to żebyśmy mieli potencjalnego partnera czy partnerkę do zamiany. Ewolucyjnie zakładamy, że to powinno być ważniejsze dla kobiet, dlatego że kobiety ewolucyjnie zawsze potrzebowały tego wsparcia większego, szczególnie wtedy, kiedy mają potomstwo. No i teraz z tymi hipotezami ruszyłyśmy w takie badania osób, które są w stałych związkach i które jednocześnie mają przyjaciela płci przeciwnej, czyli przyjaciela bądź przyjaciółkę. I testowałyśmy taką hipotezę, czy te wątki seksualne się pojawiają wtedy i tylko wtedy, kiedy w naszym związku romantycznym dzieje się źle. Bo to by była taka właśnie wypływająca z tej idei zastępczych potencjalnych partnerów bardzo klarowna hipoteza. W związku z tym zapraszałyśmy właśnie te osoby posiadające partnera romantycznego i przyjaciela jednocześnie i pytaliśmy o różne kwestie związane z jakością ich związku, z tego romantycznego, satysfakcji z tego związku, wsparcia, jakie daje im partner czy partnerka, też atrakcyjności, jak postrzegają atrakcyjność swojej partnerki czy partnera. O to wszystko pytaliśmy, o zarobki również i jednocześnie wypytałyśmy o tych przyjaciół. Tak samo o to, jakie mają wsparcie od tych przyjaciół, na ile są atrakcyjni, nieatrakcyjni i również, co najważniejsze, naszymi najważniejszymi zmiennymi były właśnie te związane z zainteresowaniem seksualnym. Czyli pytałyśmy o takie trzy aspekty tego zainteresowania. Czyli z jednej strony takie poznawcze, takie nazwałyśmy, czyli można powiedzieć, że dotyczyły to po prostu myśli, jakiejś fantazji o zbliżeniu z tą osobą. Emocjonalne aspekty, czyli takie, czy pojawia się w kontakcie z tą osobą jakieś podniecenie seksualne na przykład. No i też takie tendencje behawioralne, czyli pytałyśmy o to, czy gdyby się pojawiła taka sytuacja, że moglibyście mieć jakieś, taką relację seksualną, to czy byś skorzystała z tej okazji. No i co się okazało? Okazało się, że faktycznie jest tak, że jak się pogarsza nam w naszym związku, czyli postrzegamy naszego partnera obecnego nie za dobrze, jako dającego małe wsparcie, albo nieatrakcyjnego, albo po prostu z jakiegoś innego powodu jesteśmy niezadowoleni z tego związku, to nasze zainteresowanie seksualne przyjacielem bądź przyjaciółką wzrasta, gdy jest ona bądź on atrakcyjna, Ale tak się wydarzyło tylko w przypadku kobiet. Czyli kobiety, krótko mówiąc, jak są niezadowolone ze związku i mają atrakcyjnego przyjaciela, to te różne wątki seksualne zaczynają się pojawiać. Natomiast u mężczyzn one się pojawiają niezależnie od tych wszystkich czynników, co nas mocno zaskoczyło. Czyli u mężczyzn to jest tak, że im bardziej atrakcyjna jest ta przyjaciółka, tym większa szansa na pojawienie się tych seksualnych motywów.
Mimo, że w związku jest dobrze, tak?
Mimo, że w związku
i że żona się
dobrze.
Nadal podoba, tak?
Tak.
I też wzbudza jakieś takie erotyczne fantazje czy pragnienia w dalszym ciągu.
Dokładnie. Tak więc to było takie zaskakujące, bo ta hipoteza zapasowego partnera tutaj w przypadku mężczyzn niekoniecznie się sprawdziła. Chciałabym podkreślić, że, bo to jest ważne, że my badałyśmy pewne skłonności i skłonności to nawet nie, pewne deklaracje zainteresowania seksualnego, co nie znaczy, że ci mężczyźni są gotowi do zdrady, bo to jest jakby krok dalej. Chociaż niestety, no niestety właśnie, nasze nowe badania, jeszcze nieopublikowane, pokazują, że to zarówno kobiety, jak i mężczyźni w bardzo specyficznej sytuacji, takiej, kiedy zaczynają postrzegać swojego partnera czy partnerkę źle, no angażują się w takie zachowania, zarówno zdradzają emocjonalnie, jak i seksualnie swoich partnerów, z przyjaciółmi właśnie, jako no takim też potencjalnym partnerem, który jest łatwo dostępny, prawda? No bo jak my mamy tych przyjaciół, no to oni gdzieś są właśnie bliżej bądź dalej, ale jednak są, tak? To są osoby, których darzymy zaufaniem, więc z tej perspektywy to całkiem może być świetna osoba na potencjalnego nowego partnera.
Czy są też takie konfiguracje, w których absolutnie ten czynnik seksualny, czynnik atrakcyjności nie istnieje? Na przykład żona jest zupełnie inaczej wykształcona niż mąż, ma zupełnie inne zainteresowanie, a jednak ten system działa. Jest jakaś koleżanka w pracy, która ma też taką część mózgu bardzo pasującą do tego swojego przyjaciela, ale na przykład się nie podoba mężczyźnie, tak? Z punktu widzenia atrakcyjności to nie jest osoba, o której on fantazjuje, czy ona.
Tak, tak? My skupiałyśmy się na atrakcyjności fizycznej. Mhm. Więc tutaj trudno mi powiedzieć, to jest bardzo dobre pytanie, na pewno trzeba by
zbadać.
Skupiłyśmy się na atrakcyjności fizycznej, dlatego że z takiej perspektywy ewolucyjnej jest bardzo ważny czynnik i w kontekście mężczyzn szczególnie ważny, jeśli chodzi o wybieranie sobie partnerów i partnerek. To jest też bardzo ciekawe w takim kontekście, bo jak się pyta kobiety i mężczyzn o to, jaki to byłby ich idealny przyjaciel tej płci przeciwnej. No to pierwotnie podejrzewaliśmy, że po prostu ludzie będą deklarować te same cechy, które deklarują dla przyjaźni wewnątrzpłciowych. No bo to ważne, żeby to była osoba godna zaufania, właśnie o wspólnym hobby, nie wiem, taka, której możemy się zwierzać i fajnie spędzać czas. Natomiast te różnice płciowe zaczęły się pojawiać, bo okazało się, że z jakiegoś powodu mężczyznom zależy, żeby ona była atrakcyjna fizycznie. No po co oni mają mieć przyjaciółkę, która jest atrakcyjna fizycznie? I to samo kobiety. Taką różnicą płciową w preferencjach dotyczących naszych związków krótko- i długoterminowych jest preferencja zasobów i statusu. W przypadku kobiety zdecydowanie bardziej tego pożądają niż mężczyźni, a mężczyźni bardziej się skupiają na tej fizyczności i atrakcyjności fizycznej. Mamy też wspólne oczywiście rzeczy, których pożądamy, przed tego, żeby partner był zdrowy i inteligentny na przykład. Natomiast te dwie rzeczy bardzo różnicują obie płcie i w tych badaniach nad przyjaźnią damsko-męską one nam się objawiły. Czyli to sugeruje, że my gdzieś, pewnie nie na poziomie świadomym, dobieramy sobie tych przyjaciół, albo przynajmniej chcielibyśmy, żeby oni byli tacy jak nasi potencjalni partnerzy.
Mhm. Tutaj biologia trochę za nas zdecyduje, tak?
Troszkę podpowiada.
Ewolucja, tak, podpowiada. I jeszcze ciekawa konfiguracja. Para przyjaźni się na przykład z singlem czy z singielką i spędzają czas sobie oddzielnie, tak? Czasami raz spędza czas z żoną, raz z mężem, singiel czy singielka.
Czyli mamy taką sytuację, że mamy parę romantyczną, tak, i mamy na przykład przyjaciółkę.
Osoba, tak, tak, mężczyzna czy kobieta.
Aha, i że się przyjaźni zarówno z tym partnerem, tak, jak i z tą partnerką i sobie spędzają czas. Jak najbardziej możliwe.
Mm-hmm. I nie ma tutaj, powiedzmy, jakiegoś czynnika seksualnego czy erotycznego.
No to już właśnie zależy, tak?
Czy on się zawsze musi pojawić?
Nie, absolutnie nie zawsze. On się, w ogóle słowo zawsze w przewidywaniu naszego zachowania jest bardzo niebezpieczne. Mm-hmm. Tak samo jak nigdy. nigdy. Tak? To jest tak, że musimy pamiętać o tym, że wszystkie nasze zachowania są zawsze bardzo warunkowe. Nawet jeżeli mówimy o bardzo, nie wiem, takich biologicznych kwestiach, to jest zawsze tak, że muszą być jakieś warunki. No i teraz nas najbardziej interesuje właśnie badanie, jakie to są warunki. No i teraz w takiej sytuacji, jakiej pani powiedziała, no to można by podejrzewać właśnie, no, ja bym szukała tego, co się dzieje w tej relacji romantycznej, tak? Czy tam jest właśnie satysfakcja, czy jest intymność, czy jest namiętność. Jeżeli czegoś nie ma, to można by przewidywać, przynajmniej w przypadku kobiet, że gdzieś tam te wątki seksualne, jeżeli to jest akurat męski przyjaciel, że one się pojawią. My musimy też pamiętać o tym, że takie zaangażowanie się seksualne z inną osobą to są zawsze też koszty dla tego, duże koszty dla tego potencjalnego związku. Koszty związane z tym, że on się po prostu może rozpaść. I te koszty my wiemy, że ludzie biorą pod uwagę zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym. Gdy są na przykład małe dzieci w związku, podejrzewalibyśmy, że takie relacje, takie aspekty gdzieś tam seksualne w mniejszym stopniu się powinny pojawiać niż w przypadku par na przykład bezdzietnych. Tak więc można by mnożyć tutaj różne czynniki, które mogą albo zwiększać prawdopodobieństwo, że się coś pojawi, albo zmniejszać to prawdopodobieństwo.
Czyli podsumowując, jednak jest ryzyko w momencie, kiedy para jest zaangażowana, czyli w jakimś związku formalnym czy nieformalnym i pojawi się przyjaciel, przyjaciółka.
Oczywiście, to takie ryzyko jest zawsze, no bo my przecież nie żyjemy w izolacji i mamy tych potencjalnych, alternatywnych partnerów czy rywali naszego związku wokół siebie na co dzień.
No tak, ale mogą się zdarzyć sytuacje, które są czyste i klarowne, na przykład wynikają z różnicy wieku. Tak?
Jak najbardziej.
No i też oczywiście z tego wątku płciowego, kiedy mężczyzna jest homoseksualistą, a kobieta jest lesbijką. Tutaj chyba są czyste układy. Nie wiem, czy też panie to badały.
Nie.
Że ta przyjaźń nie jest taka ryzykowna, tak? Że tutaj się nic nie wydarzy, jeżeli
tak,
chodzi o tą
nie,
sferę intymną.
Nie badałyśmy i to jest w ogóle też taki... Dobrze, że pani o tym wspomina, bo to jest, powiedziałam, taka nisza badawcza. My właściwie bardzo niewiele wiemy na temat pojawiania się różnych wątków seksualnych, też w zależności od tej orientacji seksualnej, tak? Czyli jak się przyjaźnią pary homoseksualne i
ale właśnie też heteroseksualne,
ale też heteroseksualne, dokładnie. Bardzo niewiele na ten temat wiadomo, tak więc nie zabiorę głosu.
Ale może czas na kolejne badania i będzie to pretekst do naszego kolejnego spotkania. Bardzo pasjonujący temat. A naszą gościnią, przypomnę, była pani profesor Aleksandra Szymków-Sudziarska, psycholożka ewolucyjna. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Dobrej niedzieli państwu życzymy. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Dziękuję.
Strefa komfortu.